Gaśnie światło. Nie ma wody. Nie działa sieć komórkowa. Czekasz godzinę, dwie, trzy na ulicach Korki. Nad miastem lata śmigłowiec medyczny. Po kilku godzinach dowiadujesz się, że doszło do poważnej awarii sieci energetycznej na dużym obszarze kraju. Nastąpił blackout. Witam w 6. odcinku Preppers Podcast. Taki scenariusz nie jest całkowicie nieprawdopodobny. W tym roku kilkakrotnie borykała się z nim Wenezuela. W 2003 roku doszło do potężnej awarii zasilania we Włoszech. W tym samym roku w USA i Kanadzie w dniach 14-16 listopada również doszło do wielkiej awarii, w wyniku której dotkniętych tą awarią było 55 milionów osób. Konsekwencją tej awarii było wyłączenie 265 elektrowni na terenie północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych i części Kanady. Inne przypadki. 2012 rok, Indie. 620 milionów ludzi dotkniętych blackoutem trwającym 2 dni. 2001 rok, również Indie. 230 milionów ludzi. Bangladesz, 2014 rok, 150 milionów ludzi. Brazylia, 1999, 97 milionów ludzi. Natomiast blackout trwał od 11 marca do 22 czerwca. Brazylia, rok 2009, 87 milionów ludzi, 10-20 listopada i wiele, wiele innych. Z powyższych przykładów można wyciągnąć takie wnioski, że najczęściej dotknięte zaćmieniem są kraje rozwijające się, uboższe, z gorszą infrastrukturą. Niemniej jednak to są przypadki największych tego typu awarii. W Polsce również mieliśmy dużo mniejsze awarie, na dużo mniejszą skalę, ale i tak duże. Na przykład w 2008 roku w Szczecinie była dość duża awaria sieci elektrycznej. I awaria ta była efektem silnych wiatrów. Ekstrema pogodowe mamy też dziś i mamy ich coraz więcej, dlatego ryzyko blackoutu pozostaje nadal bardzo realne, pomimo licznych inwestycji poczynionych w sektorze energetycznym w tamtym regionie. Ogólnie rzecz biorąc, na terenie całego kraju istnieje takie ryzyko, że dojdzie do takich dużych awarii. Możemy właściwie śmiało przyjąć, że taka awaria obejmująca całą dużą aglomerację, trwająca od 24 do 72 godzin, jest właściwie stosunkowo realna, a na pewno nie niemożliwa. Skutki blackoutu, najbardziej dotkliwe. Szpitale. Konieczność przejścia na zasilanie awaryjne dla podtrzymania życia osób, których życie uzależnione jest od różnego rodzaju aparatury. Szpitale praktycznie w całości skupią się na tym i uzyskanie jakiejkolwiek innej pomocy może być w tym momencie utrudnione. Chaos komunikacyjny. Brak działającej sygnalizacji świetlnej. Niedziałające tramwaje, brak oświetlenia ulic w nocy, chaos, gigantyczne korki, wypadki, co w połączeniu z brakiem pomocy medycznej, właściwie w pewnym momencie też paraliżem służb, bo służby będą zaangażowane wszędzie indziej, także na ulicach będzie po prostu panował chaos. Nieczynne instytucje, banki, bankomaty, szkoły, firmy, sklepy. Sklepy z wyjątkiem takich malutkich sklepików, gdzie w sytuacji wyjątkowej zamiast kasy fiskalnej może funkcjonować tak zwany zeszyt. Jednak po pierwsze, takie małe sklepy nie obsłużą zbyt dużej ilości ludzi, nie będą miały wystarczającej ilości towaru, żeby obsłużyć wszystkich. A po drugie, brak dostępu do gotówki. Większość ludzi dzisiaj nie nosi w portfelu gotówki, tylko karty. I w przypadku braku dostępu do gotówki z bankomatu czy płatności za pomocą kart, nie będą nawet w stanie zrobić tych zakupów. Brak informacji. Brak internetu i telewizji, mogą być też problemy z telefonią komórkową, jeżeli dojdzie do jakiegoś wyłączenia fragmentu sieci. Brak wody. Cała infrastruktura związana z wodociągami, zakłady uzdatniania, przepompownie, wszystko to funkcjonuje, wszystko to wymaga energii elektrycznej do funkcjonowania. Także z naszych kranów nie popłynie woda. Brak działającej lodówki i zamrażarki. jeżeli mamy jakieś zapasy w lodówce, w zamrażarce, to nie powinniśmy nastawiać się na to, że będziemy z nich korzystać przez długi czas, zwłaszcza jeżeli jest na przykład lato. I te wszystkie skutki łączą się i krzyżują w rozmaite sposoby. Prawdopodobnie w ciągu kilku dni, gdyby taki blackout trwał dłużej, 3-5 dni, to właściwie w pewnym momencie zawaliłby się system jakiejś takiej logistyki, że nie dostarczano by po prostu niczego nigdzie, z uwagi na to, że nie byłoby paliwa, wszędzie byłyby korki, zastawione samochody, wypadki, chaos totalny. Znaczy, może nie totalny, ale chaos, który utrudniłby funkcjonowanie na wielu płaszczyznach i w zasadzie to by się jeszcze nawarstwiało, jeszcze by dochodziły rozmaite inne utrudnienia, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Na przykład, nie wiem, jakieś przestępczość czy coś w tym rodzaju. Albo jakieś awarie mogące wywołać pożary, czy jakieś wycieki jakichś chemicznych substancji zagrażających bezpieczeństwu ludzi. I teraz, chcąc przygotować nasze mieszkanie na taką, na jakąkolwiek właściwie sytuację kryzysową, ale przykładowo będziemy się tu posługiwać tym blackoutem, powinniśmy pamiętać o jednej prostej zasadzie, takiej uniwersalnej. Człowiek może przetrwać 3 minuty bez tlenu, 3 godziny bez ciepła, 3 dni bez wody i 3 dni bez jedzenia. W przybliżeniu. Wiadomo, że jakiś nurek głębinowy może wytrzymać bez tlenu dłużej, a ktoś, kto nigdy nie trenował, może nawet nie wytrzymać 3 minut. Jeżeli zatem chcemy się przygotować na okoliczność chociażby na przykład blackoutu, który w polskich warunkach mógłby trwać 24 godziny, ale tak naprawdę równie dobrze może trwać dłużej i jeżeli już się przygotowywać, to raczej powinniśmy się przygotowywać na właśnie 72 godziny, nie na 24. Potrzebujemy przede wszystkim wody, bo ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewni nam mieszkanie. Nawet jeżeli jest zima albo lato, to mimo wszystko mieszkanie zapewni nam jakiś komfort termiczny, bo będziemy mieli jakieś albo koce, albo coś. W lecie będzie można sobie otworzyć okna na przestrzał, jakoś przywietrzyć. Jeżeli chodzi o zapasy wody, człowiek potrzebuje około 1 litra wody dziennie. O ile nie podejmuje jakichś takich aktywności, w wyniku których traci tę wodę, lub nie przebywa w warunkach powodujących tracenie wody, czyli na przykład właśnie gorących temperatur. Na 72 godziny dla czteroosobowej rodziny potrzebujemy zatem około 12 litrów wody pitnej. Jeżeli do wody dodamy odrobinę soku z cytryny, cukru i soli, to powstanie roztwór izotoniczny, który ma takie właściwości, że troszkę dłużej zostaje w organizmie, więc teoretycznie będziemy potrzebowali tej wody ciut mniej niż gdybyśmy pili czystą wodę, która łatwiej przelatuje. Do tego dochodzi woda do przyrządzania posiłków, czyli na przykład do ugotowania makaronu czy ryżu. I to jest uzależnione od tego, jakiego rodzaju mamy jedzenie zgromadzone. No ale zakładamy, że potrzeba będzie jeszcze z 5 do 10 litrów wody do celów kuchennych. No i jest jeszcze kwestia higieny, czyli no na przykład umycie zębów, ale też przepłukanie naczyń, spuszczenie wody w toalecie. Przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu, kiedy wodę zużytą do mycia zębów czy do zmywania naczyń zużytkujemy później do spłukiwania toalety, to wystarczy nam, no pewnie, nie wiem, z 10-15 litrów, chociaż wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Więc, żeby utrzymać taki względny komfort bytowania w domu przez 3 dni w czasie blackoutu, minimalna ilość wody dla czteroosobowej rodziny to jest 30-45 litrów. Im więcej, tym lepiej. I na wszelki wypadek warto zawczasu zorientować się też, gdzie znajdują się takie najbliższe ujścia wody pitnej, jakieś takie źródełka czy studnie, czy takie, no, takie źródełka, które nie wymagają energii elektrycznej, czy jest po prostu jakiś kran w ścianie i cieknie sobie. Są to najczęściej jest w górach, w jakichś miejscowościach zdrojowych, no ale warto się zorientować, może jest gdzieś niedaleko. Jeżeli chodzi o pożywienie, zakładając, że chodzi o 3 doby, to nie jest ono aż tak ekstremalnie ważne jak woda. Chociaż oczywiście jest ważne o tyle, że brak pożywienia będzie powodował duży dyskomfort. Na pierwszą dobę, ewentualnie drugą, wystarczy nam tak naprawdę to, co posiadamy w lodówce, bo najczęściej jednak coś posiadamy w lodówce, w szafkach, ale też nie zawsze. Więc dla bezpieczeństwa powinniśmy mieć jakieś tam zapasy, najlepiej też oczywiście na minimum te 3 doby. I dobrze, żeby to były rzeczy o długim terminie zdatności do spożycia i łatwe do przyrządzenia. Na przykład kasze, ryże, makarony, które są bardzo dobrymi wypełniaczami, oczywiście wymagają ugotowania, czyli oznacza, że musimy mieć wodę oraz coś, na czym to ugotujemy tę wodę. Jeżeli mamy w domu płytę elektryczną lub indukcyjną, no to wiadomo, że na wypadek awarii energii elektrycznej raczej tego nie wykorzystamy i będzie potrzebny dodatkowy sprzęt typu butla gazowa czy jakaś taka mała kuchenka turystyczna na paliwo stałe. I taką kuchenkę małą można kupić za naprawdę nieduże pieniądze, zaczynają się od 20 par złotych, przy czym trzeba dobrać odpowiedni rozmiar, bo ja na przykład ostatnio kupiłem sobie dla celów testowych taką najmniejszą, chyba za właśnie 20, chyba nawet mniej niż 20 zł. To jest taka, powiedziałbym, kuchenka jednoosobowa, w której można sobie zagotować dosłownie kubek na jednej kostce paliwa, można sobie zagotować kubek wody na herbatę. I to i tak jeszcze trzeba to przykryć i wtedy jest szansa, że to się uda. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jedną z najlepszych opcji są liofilizaty, bo to jest najlepszy kompromis pomiędzy jakością tego jedzenia a łatwością przygotowania, bo to są takie pełnowartościowe posiłki tak naprawdę, które wystarczy zalać wrzątkiem nawet w tym oryginalnym opakowaniu, w tej folii takiej. I tego nie trzeba później myć, to się wyrzuca, więc odpada nam też problem naczyń. Przy czym podkreślam, nie chodzi o zupki chińskie, tylko o żywność liofilizowaną. I ona nie jest bez wad. Jej największą wadą jest cena, ponieważ cena jednego takiego posiłku może się wahać pomiędzy 40, 50, 60 zł. To jest dość drogie. Opcja numer dwa to puszki. Tylko, że z puszkami jest taki myk, że wszystkim się wydaje, że one są tak długoważne, a tak naprawdę, jak kiedyś szukałem, to nie udało mi się znaleźć, może za krótko szukałem, ale nie udało mi się znaleźć puszek, których data ważności wybiegałaby dłużej niż na kilka miesięcy do przodu. Albo trzeba zrobić porządny rekonesans i znaleźć takie puszki, które będą ważne długo, albo trzeba stosować taki system stałej wymiany, czyli notujemy sobie gdzieś w jakimś kalendarzu przypomnienie, że za jakiś czas będą się kończyć terminy puszek i zaczynamy je jeść i jednocześnie kupujemy nowe na ich miejsce. Jeżeli to jest zapas awaryjny, to nie powinno dojść do takiej sytuacji, że my otwieramy ten schowek i wszystko jest po terminie, bo to będzie bez sensu zupełnie. Dlatego powinniśmy prowadzić taką aktywną logistykę w tym wypadku. I co ciekawe, najdłuższe terminy, jakie w ogóle udało mi się znaleźć, no to są ryby. Dziwne. Szprotki w oleju, jakieś tam makrele w pomidorach, one były ważne nawet 2-3 lata. Dobrym rozwiązaniem są też takie awaryjne racje żywnościowe. To są takie sprasowane kostki tłuszczu roślinnego i innych składników, które odpowiadają zapotrzebowaniu organizmu i największą ich zaletą jest termin ważności. Wynosi często 10-20 lat i za około 30 zł możemy mieć na przykład 2,5 tysiąca kalorii, czyli to jest wyżywienie dla jednej osoby na cały dzień. Przy czym podejrzewam, ja osobiście jeszcze tego nie próbowałem, muszę sobie kupić, wypróbować. Mam takie podejrzenie, że po pierwsze jest to może nie do końca smaczne, a po drugie, że może to być takie coś, że nie pozostawia uczucia sytości. Z głodu nie umrzemy, bo są te kalorie, ale jednak żołądek nie będzie napełniony. I stosowałbym to, podejrzewam, jako uzupełnienie diety, czyli jakiś tam jeden duży obiad plus rano i wieczorem kostka czy coś w tym rodzaju. Rzecz, którą robili nasi rodzice i dziadkowie, własne przetwory. Kompoty, dżemy, przetwory owocowo-warzywne. Najlepiej mieć własną działkę, tak jak ja, i co roku przygotowywać sobie słoiki. I oczywiście robić to w takim tak systematycznie, czyli każdego roku robimy słoiki, później je konsumujemy, później robimy kolejne słoiki i konsumujemy. To jest dobry system i sprawdzał się przez lata i myślę, że warto zdobyć umiejętność robienia takich rzeczy. Łatwa w przechowywaniu i długo ważna jest też na przykład czekolada. Taka gorzka czekolada o dużej zawartości kakao jest bardzo wartościowa. I teraz nie jestem na 1000000% pewien, ale wydaje mi się, że można ją jeść jeszcze długo po terminie. Jak byłem mały, wydaje mi się, że jadłem. Zdarzało mi się jadać czekoladę długo po terminie i nic mi nie było. Co jeszcze? Ogrodnictwo balkonowe. warto takie rzeczy robić, chociażby dla wzbogacenia, bo nawet jak będziemy jeść te kostki, czy tam cokolwiek innego, czy makaron z czymś tam, no to na przykład, nie wiem, taki świeży szczypiorek z balkonu będzie świetnym uzupełnieniem, chociaż oczywiście lepszy byłby z działki. Oliwa. To jest... oliwa jest kaloryczna i można ją łatwo przyrządzić sobie jakieś takie danie typu makaron z oliwą i czosnkiem, które będzie dość sycące, smaczne i też całkiem wartościowe. Natomiast oliwa ma to do siebie, że jeżeli ktoś używa oliwy w kuchni, to praktycznie zawsze ma albo pełną butelkę, albo w połowie pełną butelkę, albo pustą i zaraz kupuje nową, więc to jest rzecz, którą najczęściej mamy po prostu. Jeżeli ktoś używa oliwy, no to ją po prostu najczęściej ma. Chyba że akurat się pechowo trafi, że jej nie ma, ale oliwa to fajna rzecz. Warto mieć w domu na jakimś pawlaczu czy w szafie jednorazowy grill i paczkę brykietu. W przypadku blackoutu, braku energii elektrycznej, braku kuchenki, czy no już wszystko zawiedzie, to zawsze można sobie zrobić grilla gdzieś na podwórku albo pojechać sobie gdzieś na działkę albo jeszcze w ogóle na jakieś inne miejsce. Nawet na parking duży za miastem. No i warto też pamiętać o jedzeniu dla zwierzaków. Jeżeli mamy psa czy kota, no to fajnie też mieć jakiś zapasik, żeby starczyło dla zwierzaka. Bo inaczej może być ciężko, chociażby pod takim względem, że zwierzę nie zje, może nie chcieć zjeść czegoś innego. Na przykład mój kot nie ruszy niczego innego. Chyba że jakąś super szynkę albo jakiś super biały ser. Ale podejrzewam, że w takiej sytuacji nie mielibyśmy takich frykasów. Co jeszcze trzeba mieć na sytuację taką awaryjną, na blackout? Światło. Zarówno takie oświetlenie elektryczne, jak i świeczki. Na przykład takie podgrzewacze. One bardzo mało miejsca zajmują. Są dość praktyczne, chociaż rzeczywiście warto też mieć jakieś większe świeczki. Jeżeli chodzi o światło elektryczne, najbardziej praktyczne są czołówki. I tutaj w zasadzie warto mieć tyle czołówek, ilu jest członków rodziny, ponieważ to się po prostu przyda. No i oczywiście baterie zapasowe, jakiś zapas baterii. Tu jest też problem z przechowywaniem, bo te baterie mogą z czasem na przykład wylewać, więc trzeba je co jakiś czas kontrolować. Oświetlenie jest o tyle ważne, że na przykład szczególnie w zimie, kiedy zmrok zapada o 16 i może być bardzo przytłaczające, kiedy się siedzi większość doby w zupełnych ciemnościach. Więc wszystkie rodzaje oświetlenia, czyli zarówno świeczki, latarki, jakieś lampki zasilane energią słoneczną, czy na korbkę, będą na pewno przydatne. Jeżeli ktokolwiek z rodziny cierpi na jakieś schorzenia wymagające podawania specyficznych lekarstw, to też dobrze by było mieć jakiś zapas. Niestety nie zawsze jest to możliwe z uwagi na to, że niektóre leki są na receptę, a niektóre leki są też takie, że lekarz w ogóle nie ma prawa wypisać dawki większej niż jest zapisana albo dozwolona. Ja na przykład daję mojemu kotu leki na serce, ponieważ jest chora nasza kotka i weterynarz nie może nam wypisać więcej niż jednej paczki miesięcznie, więc muszę co miesiąc chodzić. Może być problem z tym. No i takie te chorób takich przewlekłych, które wymagają podawania leków przez długi czas, jest mnóstwo, na przykład, nie wiem, jakieś cukrzyca, nadciśnienie, inne problemy z sercem. Ponadto w domowej apteczce powinny znajdować się wszystkie takie podstawowe leki typu przeciwzapalne, odczulające, jak wapno, przeciwbiegunkowe, przeciwgorączkowe. Wszystko, tak naprawdę wszystko to, czego się używa na dzień, tylko z lekkim zapasem. Bo prawdopodobnie w momencie, gdy będzie blackout i nie będzie prądu, to żadna apteka nie będzie prowadziła sprzedaży. I co? Na tej liście mogłoby się znaleźć w sumie tak naprawdę mnóstwo rzeczy, bo tak naprawdę nie mamy pewności, czy blackout potrwa 24 godziny, czy 72 godziny, czy w ogóle potrwa tydzień, czy miesiąc, tak jak było tam w Brazylii. Jeżeli mamy zapasy na 3 doby, a zaćmienie potrwa miesiąc, będziemy musieli pewnie podejmować jakieś aktywności w celu pozyskania jedzenia i picia. Więc mimo wszystko warto mieć jakiś żelazny zapas gotówki. Po prostu gotówki. Kilkaset złotych, 200, 100, 300. No tyle, ile jesteśmy w stanie włożyć do jakiejś skrytki i nie ruszać. Dlatego, że kiedy nie będzie można wyciągnąć kasy z bankomatu, może ona nam być szczególnie potrzebna, bo nawet jeżeli nie będzie sprzedaży w dużych sklepach, to mogą się pojawić na przykład ciężarówki, w których będzie sprzedawana woda czy jedzenie tak o po prostu na ulicy, bez żadnych kwitów. I oczywiście za gotówkę. Warto do tego wszystkiego mieć jeszcze jakiś plan B. Czyli jeżeli mamy działkę jakąś ze studnią, to warto przygotować sobie możliwość uzdatniania wody, czyli tabletki uzdatniające, jakieś filtry, możliwość przegotowania tej wody na działce, chociażby nad ogniskiem, żeby już sobie przetransportować wodę przegotowaną i jakoś tam uzdatnioną. Ognisko też może nam posłużyć do przygotowania posiłku, więc kolejny raz, działka może być bardzo przydatna. Można się z tego śmiać, ale działka dla prepersa w mieście to jest chyba podstawa. Teraz jest zakaz palenia ognisk i tak dalej, ale warto mieć przygotowany stosik drewna na opał, zabezpieczony przed deszczem, okryty jakąś plandeką, stojący na jakimś, nawet na europalecie, żeby wilgoć nie wchodziła od spodu. I niech to drewno sobie stoi i czeka. Może się kiedyś przydać. A skoro działka, to oczywiście też uprawy, tak? Jeżeli kryzys się nasili, może warto zebrać wszystko, żeby nikt tego nam nie gwizdnął, ale ogólnie można się żywić też rzeczami wprost zrywanymi z grządki. Zwłaszcza takich warzyw, które można jeść na surowo. Pomidory można zjeść, ogórki można zjeść, wspomniany przeze mnie szczypiorek. Ja ostatnio mam straszliwy po prostu głód na szczypior z działki. Kiedy tylko jestem, zrywam i zjadam wieczorem. Zupełnie inaczej smakuje niż taki ze sklepu. Paliwo. Stacje benzynowe nie będą działać w momencie, kiedy będzie blackout. Więc jeżeli mamy potrzebę przemieszczania się, na przykład właśnie na działkę, czy do tego wspomnianego źródełka, skąd możemy nabrać wodę, a przezornie, tak czy siak, zaopatrzyłbym się w paliwo. Nie zrobimy zapasu paliwa, ale można stosować taką prostą zasadę, którą stosuje wielu prepersów, to znaczy, jeżeli masz pół baku, to tankujesz do pełna. I to schodzi tak do pół baku, tankujesz do pełna. I zawsze masz albo pół baku, albo 3/4, albo pełny. Zawsze masz pomiędzy pół a pełnym. To jest bardzo sensowna zasada. Co jeszcze warto mieć w domu? Warto mieć w domu książki, karty, szachy, gry planszowe. Wszystkie takie rzeczy, które pozwolą nam zabić czas, ponieważ siedzenie w bezczynności bardzo negatywnie działa na morale. Szczególnie jeżeli masz dzieci, to i one się będą nudzić. To może być bardzo ciężkie, bardzo trudne. A wiem, że są domy, w których nie ma takich rzeczy, bo ktoś ma taki gust, że urządza sobie dom bardzo ascetycznie. Są jakieś bardzo nowoczesne meble, na których nic nie stoi i to może być problematyczne w chwili, gdy po prostu nagle zostaniemy bez prądu, bezczynni i nie będziemy potrafili sobie znaleźć miejsca, Lista rzeczy, które mogą się przydać w czasie takiego kryzysu, jest bardzo długa. Należy pamiętać, że w ekstremalnych warunkach możemy być zmuszeni do opuszczenia swojego domu, udzielenia komuś pomocy czy odparcia ataku jakiegoś agresora, więc mówiąc o planie B, mam też na myśli na przykład przygotowanie plecaka ucieczkowego, o którym będziemy mówić w kolejnym jakimś odcinku. Mówiąc o lekach, też tutaj wspomniałem o jakichś najbardziej podstawowych, ale warto rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie takiej medycyny polowej, takiej amatorskiej, żeby potrafić udzielić pomocy w różnych takich sytuacjach dziwnych. No i też jest kwestia jeszcze samoobrony w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. I temu tematowi też pewnie będę poświęcał jakieś osobne odcinki. Trzeba pamiętać, że im dłuższa będzie taka awaria, tym kryzys będzie się bardziej nasilał, więc zapasy 72 godziny to absolutna podstawa, ale jest to też taka baza do tworzenia zapasów na dłuższy okres czasu, czy w ogóle planu przetrwania swojego, czyli przygotowania sobie zapasów, założenia na przykład, że z jakichś zasobów będziemy korzystać też w dłuższej perspektywie i co zrobimy, kiedy sytuacja nie będzie ulegała poprawie. I to by było w zasadzie na wszystko. Ja wiem, że nie wyczerpałem tego tematu. Można pewnie mówić jeszcze bardzo, bardzo dużo na temat tego, co należy przygotować na taką dużą awarię prądu, czy tak naprawdę jakąkolwiek inną, bo to są takie warunki, które mogą zaistnieć w przypadku różnych sytuacji. To jest dość uniwersalna kwestia, te zapasy 72-godzinne i na pewno można bardzo długo na ten temat mówić, ale tutaj zdecydowałem ograniczyć się do jakichś absolutnych podstaw. Także zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Preppers Podcast. Zachęcam do tego, żeby zostawiać rozmaite oceny, komentarze, udostępniać, kontaktować się. Dzięki temu będę wiedział, że jest sens robić, co robić. Do usłyszenia za 2 tygodnie.